każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
Sobotni poranek, zwykle w studio o tej porze gorzowscy politycy, ale od czasu do czasu także loża komentatorska, gorzowscy dziennikarze. I właśnie tak będzie dzisiaj. Jacek Dreczka, TVP3 Gorzów, współpracujący z Radiem Gorzów. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich.
W studio. A jeśli chodzi o łącza telefoniczne, Jarosław Miłkowski, Gazeta Lubuska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Oraz Adam Oziewicz, Gorzów24.pl. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry.
A więc nasza loża komentatorska, porozmawiamy na tematy lokalne, temat bardzo gorący, zacznijmy od niego, komunikacja miejska. Wraca jak bumerang w różnych kontekstach. Tymczasem, czy tym razem od 1 lutego taka oto informacja, MZK wprowadza zmiany w rozkładzie jazdy i ograniczy ilość kursów. Do tej pory tramwaje linii numer 1 oraz komunikacja zastępcza T2 kursowały co 10 minut w dni powszednie i co 15 w dni wolne. Teraz kursy będą wykonywane odpowiednio co 15 i 20 minut. Rzadziej będą jeździć także autobusy linii 104, 124 i 126. Proponuję, żebyśmy posłuchali na początku pana prezydenta. Jacek Wójcicki tak mówi o gorzowskiej komunikacji. Krótka wypowiedź.
Komunikacja miejska jest dla nas priorytetem, natomiast wzrost kosztów eksploatacyjnych, wzrost kosztów energii elektrycznej, paliwa powoduje, że te koszty dla nas bardzo mocno rosną. Dzisiaj to jest 60 milionów złotych, a z biletów zyskujemy tylko 10 milionów. W związku z tym 50 milionów złotych musimy dołożyć z własnego budżetu. Będziemy optymalizować trasy przewozowe. Oczywiście tak, żeby one były odpowiednie dla naszych mieszkańców, ale również pewne kwestie, pewne linie najbardziej deficytowe, myślę, że będą może nie likwidowane, ale będziemy weryfikować ich zasadność.
Jak panowie oceniacie plany miasta a propos komunikacji miejskiej? Jacek Dreczka, zacznijmy od ciebie, Jacku.
Jak ja oceniam? Ja rozumiem prezydenta, oczywiście rozumiem, bo to jest... Znaczy nie znam miasta, które by, nie wiem, zarabiało na komunikacji miejskiej. Każdy dokłada i każdy musi dokładać niezależnie od tego, czy jest inflacja, czy jej nie ma. Natomiast masa sprzecznych jakby tutaj było, masa sprzeczności w tym, co powiedział pan prezydent Jacek Wójcicki, dlatego że no z jednej strony traktujemy to priorytetowo, a z drugiej strony tniemy. Ja też rozumiem to, bo jeżdżą czasem autobusy, które wożą powietrze i natomiast no uważam, że nie powinniśmy tego robić, że jeżeli trzeba więcej dołożyć, to trudno, to trzeba. Są rzeczy inne, na których można oszczędzać. Komunikacja miejska jest bardzo ważna, chociaż rzadko nią jeżdżę i nie będę udawał, że jestem, że mam jazdówkę i jak to kiedyś bywało, bo nie, bo rzadko jeżdżę.
Ale to jest pytanie, dlaczego rzadko jeździmy komunikacją? My, czyli gorzowianie, może dlatego, że po prostu czasami nie idzie skorzystać, bo jest niewygodna, bo
nie,
jest...
Nie, bo samochodem jest dużo szybciej po prostu i wygodniej, oczywiście, że tak.
Czyli nie sprawdzasz nawet rozkładu jazdy i mówisz, okej, dobrze, nie, czekam godzinę na autobus.
Absolutnie nie. Jak tylko mam samochód u mechanika, to wtedy jadę albo hulajnogą, jak jest ciepło, albo komunikacją miejską. Lubię czasem przejechać się autobusem i z żoną czasem wsiadamy... Mamy aplikację, nie trzeba kupować biletu i wszystko jest fajnie.
Ale tego się boję, że autobusy i tramwaje traktujemy jako maskotki w Gorzowie.
To znaczy, ja uważam, że tramwaje traktujemy jako maskotki. I może wsadzę kija w mrowicho, ale uważam, że chcieliśmy tramwajów, to mamy tramwaje. Niepotrzebne. Można było z tego zrezygnować i ułożyć bardzo fajnie komunikację autobusową, ale tramwaje są ambicją, jak rozumiem, nas wszystkich. Zawsze były, a to, że są trzy linie, nawet teraz jedna tylko jeździ, czy dwie, to... Nie, ja uważam, że skoro taką koncepcję przyjęliśmy, to bądźmy konsekwentni i dokładajmy do tej komunikacji miejskiej.
No. Jarosław Miłkowski, Gazeta Lubuska.
Ja boję się, że ta sytuacja tylko jeszcze pogłębi problem, no bo jeśli ktoś wychodził na przystanek i z reguły ten autobus był. Ja sam jeżdżę prawie codziennie autobusami i też zdarza się, że tramwajami. To widzę, ja nawet nie sprawdzam rozkładu jazdy, albo może raczej dotychczas nie sprawdzałem rozkładu jazdy, bo wiedziałem, że jak pójdę na przystanek, to maksymalnie jakieś 5-6 minut i autobus
będzie w szczycie.
Albo do centrum, albo na osiedle, na którym mieszkam, to zawsze podjedzie. To było dobre. Natomiast teraz może być kłopot. Ja wczoraj z ciekawości sprawdziłem, bo są już na stronie Miejskiego Zakładu Komunikacji, są już nowe rozkłady jazdy i sprawdziłem z ciekawości rozkład jazdy linii tramwajowej numer 1. Ten aktualnie obowiązujący ma bodajże 99 kursów od rana do późnego wieczora. Natomiast od 1 listopada, od 1 lutego, przepraszam, to będzie 68 kursów. To jest 30% kursów mniej. Ten dotychczasowy, aktualnie obowiązujący jeszcze rozkład ma odjazdy 6 razy na godzinę. Teraz będą odjazdy 4 razy na godzinę. To boję się, że mieszkaniec jednak dopiero teraz zacznie się przesiadać na autobusy.
Czyli oduczymy się jeździć komunikacją. Jarku, za chwileczkę do ciebie wrócimy. Jeszcze Adam Oziewicz czeka na swoją kolej, ale posłuchajmy Romana Maksymiaka, bo właśnie mówi, porusza ten wątek. Posłuchajmy wspólnie.
Ale proszę zdawać sobie sprawę z tego, że my pogarszamy funkcjonowanie w zasadzie jednej linii tramwajowej, bo pozostałe połączenia w szczytach przewozowych zostają na tym poziomie, które były. Interwał 15-minutowy, czyli ten moduł, ta częstotliwość 15-minutowa, to jest typowa dla miasta Gorzowa i z chwilą, gdy uruchomimy wszystkie linie tramwajowe, od 1 lipca powinny ruszyć wszystkie linie tramwajowe, to wówczas częstotliwość będzie 15-minutowa taka, jaka była przed roku, dwóch, trzech, czterech, w sytuacji, gdy jeszcze mieliśmy te przewozy znacząco wyższe, bo pandemia nam nie ukradła pasażerów. Pozostaje to problem optymalizacji sieci, czyli mamy jak gdyby całe oprzyrządowanie, wszystkie narzędzia, no i teraz trzeba przeprowadzić tą operację w taki sposób, żeby ten kompromis, o którym mówiłem na początku, osiągnąć, żeby pasażer dostał to, czego oczekuje, na miarę możliwości tych, których miasto w budżecie miasta może przeznaczyć na komunikację miejską. I to jest jak gdyby cały problem.
To jest fragment wypowiedzi naszej porannej rozmowy z panem prezesem MZK, czyli wnioskujemy z tego, że to jest okres przejściowy do lipca, bo wtedy ma pojawić się kolejne połączenie tramwajowe. Jarosław Miłkowski, wracamy do ciebie, dokończ wypowiedź.
No ja tak tych słów nie odbieram. To jest mowa o tym, że tramwaje będą jeździły może nie tyle częściej, ale stojąc na przystanku szybciej jakiś tramwaj podjedzie na przystanek. Natomiast nie jest to mowa o tym, że od lipca autobusy, które teraz zostaną trochę przykrócone, to że będą jeździły częściej.
Czyli to nie jest nadzieja dla ciebie.
Ale to praktyka pokaże, Jarek, bo to na razie to jest czysta teoria. Statystyka, teoria.
Dobrze, panowie. Adam Oziewicz, Gorzów 24.
Ja trochę żartem powiem, że z myślą o MZK nigdy dotąd nie zrobiłem sobie prawa jazdy. I z taką łatwością...
I zapisałeś się już na kurs?
Nie zasady się zmieniają.
Jeszcze mam nadzieję, że to wszystko pójdzie w dobrym kierunku i to, co zapowiada MZK od 1 lutego, to gdzieś tam po iluś tam miesiącach się wyprostuje. Zresztą takie są też zapowiedzi. Ja myślę, że i tu nie odkryję żadnych cudów. Po prostu, jeżeli chodzi o tramwaje, to trzeba po prostu jakby przystąpić, ten proces pewnie się już troszeczkę dzieje, obudowywaniem mieszkaniówką tych linii. To daje, myślę, jakąś nadzieję na to, że te linie tramwajowe będą
dochodowe.
Będą bardziej wykorzystane niż to jest w tej chwili, a ja jeszcze dodam, że gdzieś tam od lat 70. cierpliwie korzystam z tramwajów i w podstawówce, potem dalej w szkole średniej ciągle tymi tramwajami jeździłem z Piasków do centrum i pewnie jest mi łatwiej po prostu o taką ocenę, że no, jednak te tramwaje się przydają, ta linia z Piasków do centrum i dalej, to jednak chyba są uzasadnione decyzje, pod warunkiem oczywiście, że będzie wygoda i nie będą te przejazdy drogie.
Ale pamiętamy także, kiedy rozmawialiśmy wszyscy, bo była to dyskusja ogólnomiejska na temat rozwoju komunikacji tramwajowej w Gorzowie, wtedy eksperci mówili, bo były takie analizy, to ma sens, kiedy linia będzie dojeżdżała na Górczyn, będzie zabierać stamtąd pasażerów i to będą klienci, którzy jakby będą napędzać tą komunikację.
Ale nikt od tego kierunku chyba jak na razie nie odchodzi.
Oficjalnie nie, natomiast pomysły zostały delikatnie zamrożone, prawda? Znaczy delikatnie to mało powiedziane.
Był taki moment, gdzie można było się, przepraszam, gdzie można było, no wszyscy wiedzieliśmy, to wtedy była ta dyskusja ożywiona. Był taki moment, że prezydent mówi albo idziemy w te tramwaje dalej albo je likwidujemy. No i zdecydowaliśmy, że idziemy dalej. Na razie to takie powoli, małymi krokami, bardziej w teorii niż w praktyce, ale no mówię, no postawiliśmy na te tramwaje. Ja myślę, ja też jeździłem tramwajem z Piasków przez całe dzieciństwo do centrum. To była dla mnie wielka wyprawa zawsze, ale myślę, że dobrze zorganizowana komunikacja autobusowa też skutecznie by nas z tych Piasków woziła w tamtych czasach.
A dzisiaj mamy dużo sygnałów młodzieży i dzieci, które uczą się na Piaskach, muszą dojechać, czy to na Puszkina, czy do innych szkół. No jest kłopot, prawda?
I czasem tak, dalej jest do autobusu jak do szkoły z kapcia, że tak
czasami
powiem.
Czasami rzeczywiście jest bliżej piechotą do szkoły niż na przystanek autobusowy, to prawda. Takie paradoksy. No miasto Gorzów też jest takim specyficznym miastem, prawda? Gdzie czasami łatwiej jest przejść, znaczy szybciej jest przejść na piechotę, Jarosław Miłkowski. Pewnie też takie spacery po centrum miasta nieraz.
Tak, natomiast ten problem, o którym tutaj mówicie, to dotyczy właśnie i Górczyna i Piasków. Mhm. Ja mam nadzieję, to być może kolejny wątek, który się poruszymy, że sprawa połączenia tramwajowego tych osiedli mogłaby zostać rozwiązana przy okazji budowy obwodnicy, która jest planowana w tym miejscu. Sprawdziłem kilka dni temu, że na geoportalu miasta pas, w którym ma zostać zbudowana obwodnica, to ma 47 metrów szerokości. W centrum od budynku do budynku na ulicy Ochroplego jest 27 metrów, a więc to pokazuje, że da rady zmieścić w pasie pomiędzy jezdniami obwodnicy, da rady zmieścić tramwaje, a więc może to, o czym Adam mówi, żeby rozwijać jednak linie tramwajowe, to na przykład może teraz jest okazja, żeby zrobić to i połączyć w końcu tramwajem najkrótszą trasą Górczyn z Piaskami.
Chyba to jest ze Stromo, czy nie?
Może być tutaj.
Znaczy, no nie znamy się, nie udawajmy architektów tutaj, jakichś inżynierów tramwajowych, bo na tym się nie znamy.
Jedno jest pewne, kilometr trakcji tramwajowej jest naprawdę olbrzymi koszt, prawda? No. To jest ten główny hamulcowy jakby inwestycji tutaj linii tramwajowych na Górczyn.
Nie chcę być złośliwy, ale spójrzmy, jak ładnie komunikacja autobusowa jest rozwinięta w Zielonej Górze. Naprawdę. Raz, że bardzo nowocześnie, dwa, że połączenia są naprawdę dobrze realizowane. Wiem, byłem, widziałem i naprawdę. No ale tam inny kierunek zupełnie został obrany i...
Ale my przyjmujemy podobny kierunek, bo jadą w naszą stronę już autobusy elektryczne.
Ale ja mówię szerzej trochę, czyli że po prostu, no mówię, no my się szczycimy tymi tramwajami. No, dzisiaj to jest taka dyskusja, ja wiem, to możemy sobie dyskutować o efekcie cieplarnianym i innych rzeczach w podobny sposób. Natomiast no mówię, no jakby uważam, że powinniśmy, bo to było pytanie wyjściowe, uważam, że powinniśmy dokładać, nie obcinając tych kursów autobusowych, nie skracając tego rozkładu jazdy. Liczmy się z tym, no taki wybraliśmy kierunek, tak się zdecydowaliśmy i to będzie nas po prostu więcej kosztowało, tym bardziej w takich czasach, jak są teraz. Mhm.
Adam Oziewicz, liczysz na to, że tutaj rzeczywiście autobusy, które dołączą, jakby uzupełnią. Na naszej antenie także Roman Maksymiak mówił o kolejnych tramwajach nowych do Gorzowa, więc właściwie już te stare bimby będą tylko w rezerwie.
No takim ważnym aspektem jest rozwój technologii. Jeszcze kilka lat temu nie było mowy o autobusach w pełni elektrycznych, bo dokładnie pamiętam taką konferencję w NZK i była kwestia tych technologii. Te baterie autobusowe nie zawsze były wydolne. Jeszcze na terenie Gorzowa one mogły się nie sprawdzać, bo te pojazdy zużywały dużo energii. Tak naprawdę te ogniwa się ciągle rozwijają. I tak sobie myślę, że w tym kontekście dzisiejszym decyzja o rozwijaniu i modernizacji linii tramwajowych właśnie jest coraz bardziej kontrowersyjna, bo kiedyś przecież mówiliśmy o tym, że tramwaje są ekologiczne. Dzisiaj równie autobusy są ekologiczne, czyli nie emitują i można je zastosować w Gorzowie bez większego problemu. No ale to już jakby, no to już jest taka dyskusja z cyklu jednak chyba troszeczkę za późno. Jak już te tory wybudowaliśmy, pociągnęliśmy druty, to trudno z tego rezygnować.
To trzeba jakby iść już w to, tak? No właśnie. Jarosław Miłkowski, ostatnie zdanie a propos komunikacji?
A propos, to ja bym jednak zachęcał MZK miast do tego, żeby więcej kontroli było w autobusach i tramwajach, bo może tu jest problem. ja sam jestem użytkownikiem, jestem pasażerem MZK i kontrolera w autobusie to ja nie spotykam. Więc jeśli ja czy inni pasażerowie nie spotkają kontrolerów, to być może wielu pasażerów jeździ na tak zwaną gapę i może tu leży pies pogrzebany, że gdyby tańszym kosztem wprowadzić przecież kontrolera do autobusu, do tramwaju, to może jednak te koszty, te wpływy ze sprzedaży biletów by jednak wzrosły i nie trzeba byłoby obcinać kursów.
Ale jeździsz z biletem, Jarek. Masz bilet.
Jak przejazd... z biletem.
Jak znam Jarka, Jarek ma przejazdówkę.
Tak, mam przejazdówkę, przecież nawet ona jest w wersji mobilnej, o której Jacek mówił, jest tańsza o 10%, a więc powiedzmy umownie, że za grosze nawet można jeździć.
Tak, ale to jest tak samo jest z parkomatami, bo o tym też z dyrektorem Rojem niedawno na antenie Radia Gorzów rozmawialiśmy, że my cały czas mówimy, że tam jeden bilet, że to problem i tak dalej, ale nikt nie mówi o tym, że przecież mamy aplikacje mobilne w smartfonach, gdzie to w zasadzie bez wychodzenia z samochodu, czy tam bez podchodzenia na jakąś tam odległość do parkomatu można sobie ten i parkomat gdzieś tam kupić i tak samo w autobusach komunikacyjnych.
Pamiętaj, że strefa płatnego parkowania jest podzielona na różne...
Ja wiem, ale to też części, aplikacje to ogarniają, to pokazuje, więc jakby tak. Mówmy o tych rzeczach, bo to jest praktyczne bardzo.
No dobrze, ale faktycznie jak już mówimy o tym parkowaniu, to troszeczkę mamy tutaj zgrzyt, prawda? A propos tego, że z jednej strony zachęcamy mieszkańców, czy miasto tak chce zachęcić mieszkańców do tego, żeby korzystać z komunikacji miejskiej, nie korzystać z aut, więc dlatego podniesione zostały ceny parkowania za parkingi, mniej tych parkingów w centrum miasta. Z drugiej strony mniej tych połączeń komunikacji miejskiej. Mówią niektórzy komentatorzy gdzieś tam w mediach społecznościowych, no lekka schizofrenia taka delikatna.
No tak, znaczy dali się władować trochę radni, bo nawet ostatnio radny Synowiec o tym mówił też na antenie Radia Gorzów, że no tak, no głosował za tym. W sumie to on nie pamięta, czy głosował za, czy przeciw tej podwyżce za parkowanie
i tak
dalej.
To Jerzy Synowiec tak mówił.
Tak, tak, tak. Mhm. I bo to było dawno, no rzeczywiście, bo tam sprawa była dość długo odwlekana przez te administracyjne wszystkie czynności związane ze skarżeniem tej uchwały przez wojewodę do sądu administracyjnego i to wszystko się przeciągnęło w czasie. Myślę, że gdyby radni wiedzieli, że tak będzie wyglądała sytuacja raz, że z inflacją, bo to głównie o to chodzi, prawda?
I rosnącymi kosztami, tak.
Tak, i że tam trzeba będzie ciąć te linie połączenia, no to wtedy myślę, że podjęliby inną decyzję.
Okay. Adam Oziewicz, ostatnie zdanie już w komunikacji, to macie?
No, liczę na to, że od lipca sobie pojeździmy tramwajami bez żadnych ograniczeń, chociaż ostatnio się troszeczkę to zmieniło i ja osobiście częściej korzystam z autobusów, ale nawiążę do tego, co powiedział Jarek, który deklaruje, że jeszcze nie tak dawno nie sprawdzał rozkładów jazdy. Teraz po prostu trzeba będzie te rozkłady jazdy przed podróżą sprawdzić.
Chyba, że ktoś będzie miał dużo czasu, prawda? I będzie mógł sobie pozwolić, żeby poczekać nie w godzinach szczytu, może i nawet pół godziny, albo i więcej.
I tablice są bardzo fajne. To ja chwalę bardzo te tablice, które są dynamiczne. Informacja pasażerska jest super.
No tak, jeśli chodzi o techniczne rozwiązania, MZK idzie z duchem czasu i tutaj nie możemy narzekać. Panowie, przejdźmy...
Trzeba będzie się po prostu przygotować teraz bardziej do podróży komunikacją miejską.
Trzeba to zaplanować po prostu niczym wyjazd z Gorzowa. Co też samo w sobie dobrze nie świadczy. Przejdźmy do kolejnego tematu. Temat, który wraca jak bumerang. Niby jedna drobna inwestycja, stadion żużlowy, oświetlenie, ale już czwarty przetarg za nami chyba, prawda? Jeśli dobrze liczę.
Czwarty w trakcie chyba.
W trakcie. Poprzedni
był trzeci.
Przez problemy formalne został niedopięty. Zabrakło jakiegoś podpisu, mimo że firma została teoretycznie wybrana. Czekamy zatem na kolejne rozstrzygnięcia. Udało mi się rozmawiać z prezesem PGE Ekstraligi Wojciechem Stępniewskim i zapytałem, jak jest naprawdę z tym oświetleniem, bo jeszcze chwilę wcześniej, nie wiem, czy słyszeliście taka wypowiedź w magazynie żużlowym Sportowych Faktów. Marcin Majewski, człowiek odpowiedzialny za żużel w telewizji, mówi, że on jakby nie widzi problemu, nie jest ciemno, bo na stadionie w Gorzowie, więc to jakby skłoniło mnie do tego, żeby zasięgnąć informacji u źródła. Posłuchajmy, krótka wypowiedź pana prezesa.
Oświetlenie jest to W sytuacji Gorzowa jest to problem wieloletni, gdzie mamy dosyć duże braki, jeśli chodzi o oświetlenie, przede wszystkim na murawie, czasami też na torze. I jakby to nie jest też tak, że my jako Ekstraliga Żużlowa prosiliśmy o wykonanie tej inwestycji kilka miesięcy temu, tylko to jest temat, który się ciągnie kilka lat. I na pewno jeśli samorząd, widzę, że samorząd coś robi, bo to też nie jest tak, że ktoś mówi nie, tylko zaczyna, próbuje w jakikolwiek sposób poradzić sobie z tym problemem. No mamy któryś tam już z kolei przetarg. Te ceny są dzisiaj na rynku, jakie są. Nikt tutaj nie będzie Gorzowa w żaden sposób karał za nic, natomiast ta inwestycja musi być wykonana jak nie w tym roku, to przed następnym. Mhm. Także to jest ewidentna sprawa i o tym i włodarze miasta, i klub wie. Klub dużo sam zrobił w Gorzowie, jeśli chodzi o modernizację tego, co jest za bandą, tak? Czyli mówię tutaj o trybunach. Tutaj jakby słowa uznania dla prezesa Grzyba, który jakby czuje biznes sportowy i dokonał modernizacji następnych lóż dla kibiców, przepraszam, dla sponsorów, na której po prostu realnie klub będzie z tego otrzymywał jakieś tam gratyfikacje, więc to jest szapoba i myślę, że o to w tym wszystkim chodzi.
Tak, tak, tylko kibice próbują zrozumieć, gdzie jest problem ze światłem. Nawet ostatnio w magazynie żużlowym Sportowych Faktów Marcin Majewski, człowiek odpowiedzialny z ramienia telewizji za żużel, powiedział, że on nie widzi jakiegoś problemu, nie widzi, żeby na Gorzowskim Stadionie było za ciemno. No takie argumenty jakby nie pomagają tutaj samorządowi.
A to jest jakieś subiektywne zdanie Marcina. Marcin nie ma urządzenia do mierzenia natężenia światła, a jak chciałbym mieć, tego zapraszam. Ekstraliga Żużlowa dwa razy w roku, na koniec sezonu i przed rozpoczęciem następnego sezonu robi inspekcje infrastrukturalne i specjaliści od mierzenia natężenia światła podczas jakby uruchomienia świateł, mierzą to natężenie. No i to któryś raz z rzędu dziś niestety i na torze w Gorzowie, a przede wszystkim na murawie mamy z tym duży problem. Natomiast Marcin może o tym nie wiedzieć, natomiast produkcja telewizyjna wysyła nam sygnały, że w niektórych momentach ta jakość HD, w związku z tym, że jest ciemniej, troszeczkę spada, a to jest jakby obowiązek klubów dostosowania do pewnej ilości tak zwanych luksów natężenia na metr kwadratowy w momencie, kiedy podpisujemy też umowę z Kanałem Plus, więc musimy się też z tego wywiązać.
Wojciech Stępniewski, prezes PGE Ekstraligi, wszystko nam dokładnie wyjaśnił. Rozmawiamy o tym w kontekście oczywiście wydatków z kieszeni samorządowej, tak? Z budżetu miasta. Jarosław Miłkowski, rozumiesz coś z tego zamieszania? Jesteś przekonany już co do tego oświetlenia w Gorzowie? Gazeta Lubuska.
Przekonany jestem, natomiast co do tej sytuacji aktualnej, to skoro nie masz takiego pośpiechu, to jest wyraźny sygnał do Ośrodka Sportu i Rekreacji, że nie ma co się śpieszyć i ewentualnie przepłacać i spokojnie można rozstrzygnąć ten czwarty przetarg, który aktualnie jest.
Nie ma tutaj żadnego zagrożenia. Rośnie takie napięcie pomiędzy Speedway Ekstraligą a samorządami w całej Polsce.
Niestety rośnie, natomiast przyznam, że chyba jednak można któregoś razu usiąść do stołu i wypracować jakieś zasady, które będą obowiązały przez dłuższy okres czasu, albo które można wprowadzić za kilka lat. I żeby tych napięć nie było, bo często jest tak, że powiedzmy z roku na rok coś się zmienia i może tu samorządy jednak się trochę niecierpliwią, że znowu coś.
A to są konkretne kwoty, choć PGE Ekstraliga tłumaczy, że na niektóre kwoty, na niektóre rzeczy pieniądze są właśnie z budżetu PGE Ekstraligi od sponsorów. Adam Oziewicz, Gorzów 24. I z tego co pamiętam, to nie jesteś zbyt dużym fanem żużla, tak? Także obiektywnie będziesz mógł to ocenić.
To jest różnie. Bywało tak, że na stadionie byłem, na trybunach byłem co dwa tygodnie, okay. Ale to mniejsza o to. Ja na to patrzę od tej strony, że gdyby generalnie jeszcze kilka lat temu stadion był zupełnie odcięty od rzeczywistości gorzowskiej, a już nie mówiąc zawarciańskiej, gdyby Śląska, Towarowa, Fabryczna też tak, wyglądały tak jak, nie wiem, 4-5 lat temu i teraz bym usłyszał, że kupujemy dodatkowe luksy, to stwierdziłbym, że to jest rzeczywiście chyba zbyt duży luksus, ale jeszcze dodając do tego kolejny kontekst, czyli brak boisk treningowych, który tak naprawdę jeszcze do piłki nożnej oczywiście, 3-4-5 lat temu był bardzo poważny, to bym był po prostu na to zły, wściekły i pewnie nie tylko ja. ale w sytuacji, kiedy ten, jednak coś tam się dzieje, te inwestycje szczególnie na zawarciu jakby wkomponowują się w cały ten proces jakby odnawiania miasta, to jest tylko jedna kwestia. No czy to jest w tym momencie najważniejszy wydatek? Ja obawiam się, że kolejne luksy, bo to chyba o luksy chodzi,
tak.
To jest taki wydatek, na który będzie zawsze za wcześnie, to będzie zawsze gdzieś tam na boku, bo tak naprawdę chodzi o jakość relacji telewizyjnej podczas kilku meczów w roku, no takie są fakty, no to na takie coś zawsze będzie za wcześnie, zawsze będzie jakiś ważniejszy wydatek. Skoro gdzieś tam postawiliśmy na żurze, to z drugiej strony te takie najważniejsze zawarciańskie inwestycje drogowe są porobione, to aż tak mnie nie razi. Nie? Jakby jestem skłonny dołożyć do tych luksów.
Okej. Okay. Jacek Dreczka, Jacku.
Tak.
Dodajmy do tego, że tak, jeszcze banda, prawda, odwodnienie, to już jest po stronie klubu, tych wydatków jest sporo z roku na rok.
Czy z tego, co mówi Wojciech Stępniewski, to słychać, że panowie się tam dobrze bawią w tej Bydgoszczy, bo tam jest siedziba Ekstraligi i obawiam się, że gdybym miał merytorycznie się do tego odnieść, to musielibyśmy tutaj mocno zakwestionować jakby profesjonalizację tej Speedway Ekstraligi, dlatego, że jest jakiś pan Majewski, który jest w ogóle dziennikarzem, a wypowiada się na kwestie organizacyjne. W ogóle on zmienia regulaminy, nie wiem, o co chodzi w ogóle.
Zmienił ostatnio finał indywidualny mistrzostw Polski.
Co to ma być w ogóle? To po pierwsze. Po drugie, słychać, że ciśnienia nie ma. No mówię, tak. Może panowie stwierdzili, że się trochę wygupili z tym światłem. Tutaj dyrektor Rój podszedł do tego, czy w ogóle władze Gorzowa w taki sposób... No dość pryncypialny i rzeczywiście, no zróbmy to wreszcie. Jest to problem, to są nasze pieniądze. Moje, twoje, wszystkich oczywiście państwa, którzy nas słuchają tu w Gorzowie. To są nasze pieniądze, to jest 600 000 zł z kasy miejskiej. Więc my się nie bawmy w to, czy no może w tym roku, może w przyszłym roku. No. A poza tym kluczowa rzecz, no jeżeli o to chodzi. Tak jak powiedział Adam, no to jest oczywiste, że to ma podnieść jakość przekazu telewizyjnego. Jeżeli telewizja wykłada pieniądze Ekstralidze, Ekstraliga płaci z tej puli klubom, no to czymś oczywistym dla mnie jest to, że to z tych pieniędzy należałoby zrobić, bo ja z tego jako mieszkaniec nie będę korzystał, nie wiem, moja córka z tego nie będzie korzystała. To nie służy bezpośrednio miastu, że będzie doświetlony środek stadionu.
No, tak samo jak nie służy bezpośrednio miastu, że jest w ogóle klub żużlowy, no ale po części możemy rozmawiać o promocji i tak dalej.
Ale tu mówimy o takim szczególe technicznym, który jest bardzo techniczny, bo telewizja potrzebuje.
Ale tak to
i telewizja płaci, więc niech się dogadają klub z telewizją, niech to zrobią, a nie mieszają w to radnych, którzy, jak powszechnie wiadomo, jest to żużlowe lobby w Gorzowie i wypada się zgodzić, bo nie wypada się nie zgodzić, bo będzie, że jesteśmy przeciwko żużlowi, a jak jesteśmy przeciwko żużlowi, to nas nie wybiorą na następną kadencję i tak dalej.
I też nie wypada, jak mówi Adam, i ja to rozumiem, nie zrobić kolejnego kroku, skoro już jest tak blisko do tego takiego dobrego poziomu.
Pamiętajmy
tak?
O tym, że za chwilę trzeba będzie modernizować istniejące oświetlenie, to jest raz. I to będą kolejne duże pieniądze,
tak
o tym się jeszcze nie mówi.
Tak jak teraz trzeba wydać duże pieniądze na bandę, tak? która straciła licencję.
To jest raz. Dwa, że nie do końca wiadomo, czy za chwilę nie będzie trzeba znowu zwiększyć liczby luksów na dachu stadionu. W ogóle taki ma być przepis niedługo. I już Włodzimierz Rój, wyprzedzając to, co wie, że ma się to wydarzyć, mówi, ten dach już nie udźwignie więcej lamp tego typu, więc niech Ekstraliga się zastanowi dobrze.
Czyli jednak słup na środku murawy.
Jednak słup na środku murawy. Także to są po prostu, nie chcę używać słów zbyt kolokwialnych, ale to są jakieś żarty.
No dobrze, w każdym razie jesteśmy, zdaje się, blisko finalizacji. I pośpiechu nie ma, jak mówi prezes Stępniewski. Panowie, coś jeszcze chcecie dodać po zdaniu, bo za chwileczkę wiadomości i po wiadomościach kolejne tematy miejskie. Jarosław Miłkowski.
Ja myślę, że jednak należy to oświetlenie zrobić, bo grzech pierworodny z oświetleniem został popełniony kilkanaście lat temu, kiedy tej murawy nie doświetlono i to nie jest nawet problem telewizji, tylko generalnie estetyki tego stadionu, bo zwróćmy uwagę, że gdy nawet w 2011 roku było podium Grand Prix po ostatnim turnieju w Gorzowie, to też trzeba było doświetlać mobilnymi
oświetleniami. No i jaki problem? Przynajmniej atmosfera była lepsza, klimat. A można było podium w innym miejscu postawić. No dlaczego? No bez przesady.
generalnie trzeba było to, te urządzenia wtedy rozwijać, rzeczywiście. To jest koniec tej części naszego spotkania. W drugiej będziemy rozmawiać na temat Parku Róż, zajrzymy tam, podobnie jak gorzescy urzędnicy, którzy już przygotowują się do odbioru. Ogólnie porozmawiamy o zmianach w centrum miasta. Wracamy po wiadomościach Radia Gorzów.
W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
Przypomnijmy, dzisiaj wydarzenia miejskie komentują gorzoscy dziennikarze. Jacek Greczka, TVP3 Gorzów, witam po przerwie.
Witam po przerwie.
No przez niestety pandemię po łączach telefonicznych. Jarosław Miłkowski, Gazeta Lubuska, witamy.
Kłaniam się ponownie.
Oraz Adam Oziewicz, Gorzów24.pl. Dzień dobry.
Jestem.
Witamy po przerwie. Panowie, kolejne wątki, kolejne tematy. Przenosimy się teraz do Parku Róż. Miasto bowiem przygotowuje się do odbioru technicznych inwestycji prowadzonej w parku oficjalnie nazywanym Wiosny Ludów, chociaż gorzowianie nie wiem, czy operują taką nazwą. Modernizacja po kilkukrotnej zmianie terminu oficjalnie ma zakończyć się w przyszłym tygodniu. Koszt, dodajmy, 6 milionów złotych, a więc niemałe, duże zmiany, różnie oceniane. Zapytam o waszą ocenę. Jarosław Miłkowski, zaczniemy od ciebie.
Oj, zmiany to są spore i niekoniecznie zawsze na dobre. Ostatnio głównym tematem są schody, które prowadzą od ronda Kosynierów Gdyńskich do parku. One są, no powiedzmy sobie twardzie, totalnie niepraktyczne. Gdy jakieś kilkanaście dni temu robiłem materiał do gazety na temat tych schodów, spotkałem pana Eugeniusza, który przyglądał się różnym usterkom w Parku Róż i on zmierzył, że przejście schodami ma zaledwie 79 cm szerokości. Mówi, to nawet w toaletach dla niepełnosprawnych jest większa szerokość, bo tam musi być 90 cm. Zrobiliśmy takie małe doświadczenie. Poprosił, żebym go wziął pod rękę i spróbowaliśmy przejść niczym. Ojciec z synem spróbowaliśmy przejść tymi schodami. No, nie dało rady obok siebie przejść, a więc te różne takie...
Ale dobrze rozumiem, że po prawej stronie jest szersze przejście, kawałek dalej, że da się wyjść, wyjechać z parku
dobrze
bez
rozumiesz,
schodów,
tak.
Prawda? Mhm. Jest takie miejsce, tylko po prostu trzeba
jest taki dywanik asfaltowy
odległości taki nadrobić, tak?
No tak, ale no to jeśli mamy schody, no to nie po to są schody, żeby iść 100 metrów dalej i schodzić do parku przejściem, no. Mhm.
Okej, okay, dobrze. Dużo kontrowersji. Również widziałem artykuły w Gazecie Lubuskiej. Także nasi słuchacze przesyłali nam zdjęcia, puszczając oko, mówiąc pół żartem, pół serio, że tak silne wiatry ostatnio, że zrywa farbę, tą nową farbę z nowych urządzeń drewnianych umieszczonych w parku.
Tak, to wczoraj był temat dnia w Gorzowie, że ta farba zaczęła schodzić. No, podkreślmy. Farba schodzi jeszcze w momencie, kiedy park nie jest odebrany. Miasto na szczęście mówi, że o tym wie, że zobaczyło to nie oczami czy aparatami mieszkańców, a własnymi oczami urzędników i zamierza to poprawić. Natomiast no powiedzmy też, że są bardzo dobre zmiany w parku, bo sam spotkałem wczoraj parę, która bujała się na nowych ławkach bujanych, które w tak zwanym zakątku różanym powstały i śmiem twierdzić, że to będzie hit w Parku Róż najbliższej wiosny.
Tam będą także tarasy, tak? Nad oczkiem wodnym? Znaczy są już, tak? Takie punkty jakby, no, nazwijmy je delikatnie widokowe. Różnie to wszystko jest oceniane. Oczywiście taki park nabiera pełnego wyrazu wiosną, kiedy te aleje różane nabiorą kształtu i róże się pojawią. Adam Oziewicz, twoja opinia?
No o schodach sobie teraz właśnie myślę i z nimi jest chyba trochę tak jak ze sztuką współczesną, że chyba warto byłoby autora zapytać, co miał na myśli. Nie wiem, na różne sposoby próbuję rozgryźć ten temat. No, może po prostu to są schody
artystyczne,
których nie będziemy używać do schodzenia, czy też wchodzenia.
Bo są za ładne, może one tylko mają tak wyglądać, bo widzę właśnie, Jacek Dreszka mi to pokazuje zdjęcia. Film nawet, one są podświetlane, one mają takie listwy świecące.
Pamiętajcie, że przy rondzie jest liceum, to jest samo centrum. Może to są takie schody do posiedzenia po prostu, żeby licealiści mogli sobie na przerwie pójść pogadać, czy jeść drugie śniadanie.
Hiszpańskie schody w Rzymie też takie...
No, myślałem, ale bałem się powiedzieć.
Użytkowo też są słabo tutaj pod tym względem, tak, prawda, oceniane, a jednak...
Ale Adam, ty widziałeś te schody? Byłeś tam?
No tak, byłem. Tak, byłem właśnie. Chociaż rzadko się ostatnio wybieram do centrum, bo pogoda nie sprzyja, ale poszedłem, żeby zobaczyć to na własne oczy, no i tak też mówię, no to jest trochę tak chyba jak z dziełem sztuki współczesnej.
Okej, dobrze.
Nie wiem, czy zgadzać się ze mną.
A co jeszcze, w głębi?
Jeszcze właśnie o tym chciałbym powiedzieć. Ja myślę, że 6 milionów złotych na rewitalizację Parku Róż to jednak spodziewałem się lepszych efektów, chociaż tak jak mówię, no jest, tak jak mówicie, jest przed odbiorami i na ten ostateczny efekt trzeba poczekać też do wiosny. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Wyroków chyba nie, tutaj nie będziemy żadnych podpisywać na tą inwestycję, no ale faktem jest to, o czym nie wspomnieliście, że chyba nie wypada, żeby opóźniać tą realizację przez to, że przez 3 czy 4 miesiące letnie nic się tam nie działo. Taka jest moja uwaga.
Okej. Mówimy tutaj przede wszystkim o oczku wodnym, prawda, i tak dalej. Zresztą patrole społeczne, nasi mieszkańcy obserwowali, oceniali na bieżąco, alarmowali, jak ta rewitalizacja wygląda. Jacek Dreczko.
Właśnie ja mam nadzieję, że te patrole społeczne i że ci wszyscy, te wszystkie osoby, które tam teraz chodzą i szukają, gdzie tam farba schodzi, że będą tak samo aktywni, jak to wszystko już ruszy, będzie funkcjonowało, bo ławeczki, te bujany, o których Jarek wspomniał, rzeczywiście są bardzo ładne, efektowne i przede wszystkim ciekawe. Jest kapitalny plac zabaw, naprawdę.
A tam słyszałem jakiś żwirek w komentarzach przeszkadzający.
Zresztą wszystko wszystkim przeszkadza generalnie, niczego nie róbmy. Ja jestem akurat bardzo pozytywnie zaskoczony efektem, mi się to podoba po prostu. Pana Eugeniusza pozdrawiam, z którym Jarek mierzył te schody i uważam, że tam jest barierka i po obu stronach jest te 79 cm, więc spokojnie można sobie zejść. Myślę, że to nie jest jakiś wielki kłopot, chyba że szukamy dziury w całym. Ale to dobrze, że też szukamy dziury w całym, no bo dyskutujemy dzięki temu i dzięki temu to miejsce stanie się popularne, ale przede wszystkim liczę na to, że mieszkańcy Gorzowa tego nie popsują. I placu zabaw, i tych wszystkich miejsc po prostu rekreacji. Tam jest naprawdę co robić w tym parku. I on, czy 6 milionów to jest dużo? Nie wiem, nie znam się na tyle, na budowlance, na dzisiejszych cenach, gdzie wiem, że sytuacja jest trudna na rynku. Natomiast jest wszystko bardzo ładnie zrobione. Oby to wszystko się nie psuło tylko. To moja uwaga. Natomiast to, że schodzi farba z barierki, no schodzi, no bo zostało, prawdopodobnie nie zostało to zagruntowane wcześniej albo źle zaimpregnowane.
Albo malowane w mrozie.
Ale dzisiaj żyjemy w takich czasach, że wszystko za chwilę będzie w internecie, za chwilę wszyscy będą lecieli do Wiesława Ciepieli i pytali, co miasto z tym zrobi i myślę, że mam na myśli rzecznika Urzędu Miasta, który przyjmuje
musi
to wszystko
tłumaczyć
na klatę. Tak, no ale taka jest jego rola. Zresztą dobrze się z niej wywiązuje. Natomiast myślę, że po prostu odbiór będzie i dzisiaj są takie czasy, o to mi chodzi, że po prostu wykonawca będzie to wszystko poprawiał, jeżeli takie niedoróbki będą i nie czepiałbym się aż tak bardzo, a raczej apelowałbym do wszystkich, żebyśmy dbali, szanowali, bo naprawdę z tego miejsca gorzowianie będą mieli pociechę. I im więksi, i mniejsi.
Ja też znalazłem taką opinię w internecie, że za ładne, to się zaraz, to zaraz zniszczą. Nie zgadzam się z takim podejściem do tematu, w sensie, że coś można zrobić za ładnie, ale trzeba rzeczywiście pilnować. Macie jakiś pomysł na to, jak pilnować? Nie wiem, patrole Straży Miejskiej na początek?
Samo się pilnować. Po prostu, żeby ludzie zrozumieli, tak jak było na Kwadracie. Na Kwadracie po raz pierwszy w Gorzowie mieliśmy do czynienia z sytuacją, że to mieszkańcy sami siebie nawzajem zaczęli pilnować. I oczywiście, że jakieś tam uszkodzenia są.
No właśnie, z różnym skutkiem.
Ale widzę, że ta świadomość taka, że to jednak jest nasze. Kiedyś widziałem w ogóle w Witnicy, była fajna rzecz, jakieś tam kilka ładnych lat temu.
Park znaków tam jest.
Tak, ale mi chodzi akurat o to, że ktoś zdewastował wiatę przystankową, taką tam PKS chyba to było. I urząd gminy tę wiatę naprawił i opatrzył to taką informacją na kartce, że podatniku, mieszkańcu, naprawa tej wiaty kosztowała tam 1491,23 zł. Była konkretna kwota podana i tyle kosztowało, w przeliczeniu na mieszkańca, każdego mieszkańca naprawa tej wiaty kosztowała tyle i tyle. I rzeczywiście przez długi, długi czas, nie wiem jak jest dzisiaj, ale przez długi, długi czas, dzięki tej kartce lokalne, że tak powiem, miłośnicy trunków wyskokowych, tam napojów wyskokowych, chyba zaczęli dbać o to, bo stwierdzili, że my za to też płacimy.
Naprawdę? Myślisz, naprawdę, że zanim weźmie śmietnik i rzuci, to przeczyta?
Nie wiem, no myślę, że to jest jakiś pomysł. No, pytasz o pomysły, to mówię.
Okej, warto próbować wszystkiego. Jarosław Miłkowski.
No ja też mam nadzieję, że ludzie o to będą dbać. Ja sam już napisałem tekst do poniedziałkowej gazety dotyczący też Zielenia, ale trochę w innym miejscu, bo ulicy Chrobrego, wzdłuż której posadzono 21 klonów. 20 lat temu pamiętamy słynną siekierę Zadę, kiedy wycięto 78 klonów i lip w tamtej ulicy. Później ówczesna władza posadziła 100 kilkadziesiąt wiśni piłkowanych i one albo się nie przyjęły, albo zostały przez nas zdewastowane. I mam nadzieję, że i w przypadku Parku Róż, i w przypadku drzew na Chrobrego, no jednak będziemy potrafili sami o te drzewa zadbać. Jeśli ktoś będzie czy ławkę, czy drzewko na Chrobrego dewastował, to będziemy mieli odwagę zwrócić uwagę, a jeśli na przykład to urzędnicy będą zaniedbywali sprawę i nie wiem, nie będą drzew podlewać, to my zwrócimy uwagę urzędnikom, albo sami, nie wiem, podejdziemy na kwadrat, weźmiemy nawet jakąś butelkę, którą będziemy nieśli ze sobą z fontanny, weźmiemy trochę wody i te drzewka podlejemy.
Okej, okay, tak na przykładu, tak? To przypomina mi się Park Kopernika, gdzie rzeczywiście, kiedy w mediach pojawiły się apele, że coś tam się dzieje z tymi drzewkami, zaczęto je podlewać regularnie. I coś w tym jest chyba. Adam Oziewicz, chciałbyś coś jeszcze dodać? Bo chciałem przejść już ogólnie do tego, jak czujecie centrum miasta. Czy to się zmienia na dobrą, w dobrą stronę, czy nie? Bo już coraz więcej tych zmian widać.
No ja tylko dodam, że jeżeli będą problemy, bo o to z utrzymaniem tego w porządku i z tym, żeby to było wszystko jakby no nie niszczone, krótko mówiąc, no to powrócimy do złych czasów i trzeba będzie po prostu na noc zamykać Park Róż, a mam nadzieję, że tego nikt nie chce, także ci, którzy sobie gdzieś tam korzystają częściej w nocy z napojów wyskokowych i rozpiera ich energię. Mm-hmm.
Okej, okay, dobrze. A jak czujecie centrum miasta? Widać już zmiany? Widać koniec frontu robót, czy jeszcze nie? Wystarcza cierpliwości? Zostaniemy przy tobie, Adamie.
No, to jest wiele aspektów sprawy. Bo mówiąc o centrum, masz na myśli
Trakt Królewski, tak zwany, na przykład.
Chrobrego i Mieszka Pierwszego, tak? Żebyśmy tutaj dobrze zdiagnozowali problem.
Tak, skupmy się na tym odcinku. Tak.
No cóż, jeżeli porównuję sobie tą inwestycję z Sikorskiego, no to ta jest prowadzona w zasadzie w błyskawicznym tempie, bo opóźnienie jest tutaj, będzie, opóźnienie będzie rzędu kilku miesięcy. W przypadku Sikorskiego, bo było to grubo ponad rok, o ile dobrze pamiętam, tutaj pewnie się nie za bardzo pomylę. Jeżeli chodzi o Chrobrego i tutaj samo centrum, no to wydaje mi się, że i mieszkańcy, i wszyscy, którzy komentują tą inwestycję, nie mają wątpliwości, że opóźnienia wynikają z prac archeologicznych, a nie z tego powodu, że po prostu ktoś tam zszedł z budowy z jakichś tajemniczych przyczyn, nie realizował przez długie tygodnie prac, tak.
Czyli
jak to było w przypadku
poślizg wytłumaczalny, tak? Bo no, po prostu prace archeologiczne...
Zwykle jak tutaj się spotykamy, to rozmawiamy o jakiejś inwestycji i ja zawsze przypominam o tym, że jednak te terminy, które obowiązują w kontraktach na zakończenie prac, one bardzo często są troszeczkę wyciągane z czapki i sami inżynierowie budownictwa mówią, że przystępując do budowy dobrze wiedzą, że te terminy nie są do realizacji. a jeżeli już, to tylko w przypadku, kiedy nie będzie żadnych przeszkód. No to jest jakiś tam problem systemowy, te terminy. Zwróćcie uwagę, że w ostatnich latach, jeżeli chodzi o te duże inwestycje, nie mówię o tych mniejszych, to powyżej 10 milionów, tak to określmy sobie tutaj na potrzeby tej naszej rozmowy, nie są kończone. Nie tylko jedna.
Mam kolejny przykład, niestety, bo w zeszłym tygodniu rozmawialiśmy na antenie Radia Gorzów z sekretarzem miasta. No i kiedy już myśleliśmy, że urzędnicy są spakowani do przemysłówki, okazuje się, że niekoniecznie, że jest problem na dole budynku. Górne.
Tylko jedna, przypominam, że tylko jedna inwestycja w ciągu ostatnich lat zakończyła się przed terminem. To było torowisko na Walczaka, zresztą realizowane przez tą firmę, która realizuje Chrobrego. Jasne. I mieszka w tej chwili.
Okej. Okay. Jarosław Miłkowski, tempo robót, przemysłówka, o to też chciałem zapytać. Jesteś zaskoczony takim przebiegiem wydarzeń?
Czy jestem zaskoczony tym, że skoro już o przemysłówce mówimy, że tą przeprowadzkę zapowiadano wcześniej. No, to moim zdaniem, wybaczmy, ale patrzę, było niepoważne, bo skoro wiedzieliśmy, że na dole będą prace budowlane, to chyba sobie nikt nie wyobrażał, że u góry będą w tym czasie pracować urzędnicy nad jakimiś papierami, tak? To na pewno się według mnie nie trzymało całości, a więc ja w te zapowiedzi, że już tam, nie wiem, we wrześniu zeszłego roku urzędnicy będą w przemysłówce, to jakoś no, nie za bardzo wierzyłem. Natomiast co do inwestycji, no to jeśli chodzi o Chrobrego Mieszka Pierwszego, no to idzie w miarę sprawnie, tam cały czas widać, że są pracownicy. Natomiast ja też chciałbym zwrócić uwagę na to, co się dzieje na Sikorskiego. Sam w tym tygodniu opisywałem sprawę skrzyżowania Sikorskiego z Wełnianym Rynkiem. Tam droga już się posypała, ona została zrobiona 2 lata temu. Z płyt do takich ładnych, to fajnie estetycznie wygląda, natomiast one są zupełnie niepraktyczne. One
pływające.
Tak, pływające, klawiszujące. Ja już ten temat...
Przy Urzędzie Miasta, prawda? Kawałek od Urzędu Miasta. Mhm.
Tak, ja od kilku dni ten temat ciągle skontaktowałem się z wykonawcą, którym pozwolę sobie odczytać to, co mi napisał w odpowiedzi. Stosowanie płytek na jezdniach i skrzyżowaniach nie jest powszechnie stosowanym rozwiązaniem. I pomimo niewątpliwie estetycznych wyglądu, może często ulegać uszkodzeniom i prowadzi do tak zwanego klawiszowania, które niezabezpieczone może postępować. A więc to jest wyraźna informacja, że może jednak robiąc ulicę, po której będą jeździć samochody, robiąc tę ulicę z płytek, to jednak miasto czy projektant popełnił błąd.
Czyli nie tylko estetyka w tym przypadku, bo pamiętamy, że to się brudziło, to jeszcze klawiszuje. No dobrze, czyli z rozsądkiem do tego trzeba podchodzić i planować. Jacek Dreczka, Jacku.
Klawiszowanie mi się podoba. W Międzyrzeczu nie mogą szaletu miejskiego wybudować, a mieli budować już rok temu, tam burmistrz obiecał. W Starym Dworku, to gmina Bledzew, też miała być modernizowana droga, ale pieniądze są, dofinansowanie jest, ale wykonawcy nie ma. Dlaczego o tym mówię? Sytuacja na rynku, nawet sobie z tego nie zdajemy sprawy, materiałów budowlanych, a przez to też firm, które nie podejmują się, nie stają nawet do przetargów, jest naprawdę bardzo trudna. Mhm. Dzisiaj gminy się cieszą, samorządy się cieszą, że tam z Polskiego Ładu dostali tyle a tyle milionów i że takie i takie inwestycje będą robić. O co mi chodzi? Może nie powiem tego, że cieszmy się, że w ogóle u nas ma kto pracować i że z opóźnieniami, ale to wszystko gdzieś tam do przodu się pcha. Natomiast naprawdę jest dramatycznie trudno, jeśli chodzi o dostawy materiałów budowlanych i naprawdę sytuacja jest trudna. Więc to bym wziął pod uwagę mimo wszystko. To, że są pewne opóźnienia, są. I na przykład Trakt Królewski, swoją drogą, zastanawiam się, ilu gorzowian wie, co to jest Trakt Królewski, ale tak, ulica Chrobrego i tutaj bliżej Mieszka Pierwszego. To znaczy, jak oddano do użytku fragment tutaj przy kościele na Mieszka Pierwszego, tam niedaleko mieszkam, to powiem szczerze, ja byłem zaskoczony, że mówię, przecież tędy się kiedyś jeździło samochodem. Mhm. Tutaj można jechać samochodem dzisiaj. Że na tyle się już przyzwyczailiśmy do tego, że te drogi są wyłączone, zamknięte i nieużytkowane w tej chwili, że myślę, że to nie jest problem. Zresztą jak w telewizji często robimy jakieś tego typu materiały i rozmawiamy z mieszkańcami Gorzowa, ludzie mówią, jest ciężko, ale się przyzwyczailiśmy. To nie jest jakiś mega problem, że o miesiąc czy nawet o pół roku. Oczywiście, że tak nie powinno być. To nie jest tak, że się przyzwyczajamy do tego. Absolutnie nie. Natomiast myślę, że jest to, że jesteśmy w stanie jako mieszkańcy tego miasta to przeżyć. Pytałeś, czy zauważalne są zmiany? Tak, zauważalne są zmiany. Ja się bałem, że pójdziemy w dyskusję na temat tego, czy jest centrum zabetonowane, czy nie. Więc na szczęście o tym nie dyskutujemy. Natomiast no, jeżeli chodzi o przemysłówkę, bo to też chciałem powiedzieć, że rzeczywiście tam jest, często tam przechodzę codziennie, to jest tam rozkuty, ten chyba pierwsza kondygnacja, tak, tam jest w ogóle czysto, pusto.
Dół i
tam,
jest problemem, tak.
Tak, i no ale to jakoś niespecjalnie to wpływa na negatywnie, na trochę jak z komunikacją miejską. Wzięliśmy tę przemysłówkę, zdecydowaliśmy się na to jako miasto, powiedzieliśmy A, teraz trzeba powiedzieć B i to dokończyć. Pomijam to, że ona, ta przemysłówka z zewnątrz wygląda jak wieżowiec po prostu na jakimś osiedlu
gierkowskim. Ale kiedy tam będzie życie w tej przemysłówce, to będzie życie wokół, bo tak naprawdę będzie tam dużo osób, prawda? I to jakby ożywi to samo centrum również.
Nie
tą
sądzę.
Część, nie?
Nie.
Tam ma być też kawiarnia.
Gdzie?
Na górze. Najpiękniejszy widok.
Ale ona będzie ta kawiarnia, czy nie będzie?
Bo podobno ma być.
Ktoś był zainteresowany, ale to...
Tak, no to zobaczymy. To
będzie na pewno dobry...
Na ostatnim piętrze.
Bardzo, no to tak jak Cafe 22 jest w Szczecinie, w budynku...
Mogłoby to być magnesem.
Tak.
No właśnie, także to nie jest tak, że tylko narzekamy, widzimy także dobre
tak, i bierzmy pod uwagę
historia.
To, co się dzieje też na rynku, bo to jest dość istotne. Mam na rynku budowlanym, bo to jest naprawdę duży problem.
W związku z tym też patrzymy z troską bardziej na to, jak powstaje Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu. Tutaj mamy informację, że niestety coraz więcej sygnałów dochodzi, że ten budynek żółty niestety będzie musiał być wyburzony. Historyczny, zabytkowy budynek, co trochę całą inwestycję komplikuje i przedłuży. Jarosław Miłkowski, Centrum Edukacji już działa jako instytucja. Ma działać też już namacalnie jako instytucja w jednym miejscu, ale no jeszcze bez tego miejsca. To będzie wybudowane w międzyczasie.
Ma działać, natomiast kolejny raz terminy są trochę poprzesuwane.
Tak.
Bo przypomnijmy sobie, że pod koniec zeszłego roku urzędnicy zapowiadali, że hala sportowa to już będzie do użytku jeszcze w grudniu. Mamy koniec stycznia, ona dalej nie jest użytkowana. Mowa była o tym, że warsztaty zostaną udostępnione jeszcze w tym roku szkolnym. Podczas ostatniej sesji Rady Miasta prezydenci mówili, że warsztaty zaczną działać dopiero od 1 września nowego roku szkolnego, więc te terminy się jakoś przesuwają. Natomiast co do tego tak zwanego budynku B, czyli tego jednego z najstarszych, czy nawet nie na najstarszego budynku szpitalnego, to nie wiem, czy gdzieś wcześniej to jednak błędu nie popełniono. No, budowa trwa już 2 lata i pod koniec drugiego roku trwania inwestycji dowiadujemy się, że no, budynek być może trzeba będzie wyburzyć. No, pytanie dlaczego?
Czasami tak jest z remontami.
Informacji nie można było pozyskać wcześniej.
Czasami tak jest z remontami, że jak się wgryzie w mury, to wtedy widać ich stan dopiero. Pewnie tak tłumaczą to eksperci, ci, którzy tam pracują.
Tak, tylko przypomnijmy sobie, że już raz jakiś rok temu sprawdzano, czy budynek wytrzyma i stwierdzono, że tak, a teraz dostajemy informację, że podjęte były próby, a i tak one tam na niewiele pomogły.
Okej. Okay. Adam Oziewicz, króciutko, co do tego budynku?
Ja tylko jak sobie przypominam całą tą strukturę, to o ile dobrze pamiętam, no wyprowadźcie mnie z błędu, jeżeli coś pokręcę. To nie jest jakaś taka no to nie jest pół budynku całego kompleksu. To jest raczej, no nie wiem, kilka procent pewnie. Także ja bym tutaj nie demonizował to dzisiaj, bo to jest też w formie plomby. Z jednej strony jest, zdaje się, jakiś budynek i z drugiej, no to wybudowanie takiej plomby od fundamentów do dachu, to już nie jest taki problem. Nie rozrywałbym tu szat, niech to po prostu zrobią, skończą i niech to działa.
Okej, okay. Po prostu trzeba szybko podjąć decyzję. Jacek Dreczka i kończymy dyskusję.
Na temat...
Budynku już konkretnie.
No tak, znaczy ja nie wiem, no, nie, szczegółów technicznych nie znam. Wydaje mi się, że trochę kuleje tutaj u nas jednak nadzór taki merytoryczny w urzędzie. Jest ta spółka inwestycyjna, która ma nadzorować teraz, tylko to się tam rozkręca powoli i uważam, że to, o czym tutaj mówią koledzy, że to rzeczywiście dziwnie, że teraz ten temat wyszedł, ale może pod wpływem prowadzonych prac coś tam zaczęło się dziać nie tak.
Często tak jest właśnie.
Natomiast myślę, że jednak przydałby się jakiś fachowiec, jeżeli jest taki, to przepraszam, ale to przydałby się fachowiec w Urzędzie Miasta, który by przyszedł tam i fachowym okiem po prostu zwrócił uwagę na to, że dzieje się coś niedobrego.
No mamy zapewnienia, że jest nie jeden fachowiec, analizy trwają i niedługo zostanie podjęta decyzja, o czym będziemy informować również na antenie Radia Gorzów. Dziękuję bardzo panowie za dzisiejszą dyskusję. Jacek Dreczka, TVP3 Gorzów. Dzięki.
Dziękuję. Będzie wiał bardzo mocno wiatr. Uważajmy, bardzo mocno. Jutro tak nawet jest. Tak mocno, że chyba w dzwon pokoju nam uderzy sam wiatr.
I w nocy też, także uważajmy na siebie. Jarosław Miłkowski, Gazeta Lubuska. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Adam Oziewicz, Gorzów24.pl. Dzięki.
Dziękuję za ostrzeżenie i przyłączam się do podziękowań za zaproszenie.
Dzięki ślicznie za dyskusję. Dużo zdrowia, panowie.
W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.